Myślę, że się nie pomylę, jeżeli powiem, że każdy z nas chce wywrzeć dobre wrażenie. Zależy nam na tym, z drugiej strony mówiąc, patrząc, żeby nie wywrzeć złego wrażenia na innych ludziach, a w szczególności może na ludziach, na których nam zależy, albo na ludziach, którzy mają wpływ na nas, czyli na przykład nasi szefowie, przełożeni i tak dalej. I dzisiejsza porcja Ewangelii, dzisiejszy fragment, który był czytany przed naszą modlitwą, porusza właśnie ten bliski każdemu z nas temat właśnie wrażenia albo pozorów, jakim ulegamy jako ludzie. Potrafimy pewne sprawy uznawać za wielkie, chociaż wielkimi nie są, a z drugiej strony potrafimy nie docenić wielkich spraw, uznawać je za małe, mimo tego, że to są wielkie sprawy. Właśnie sprawa pozorów i tego takiego zwodniczego uroku pozorów w kontraście do prawdy. Jest tutaj właśnie w tym fragmencie Ewangelii Łukasza zilustrowana za pomocą trzech przykładów. Takich bliskich, prostych przykładów, które są obok siebie właśnie w Ewangelii. Mam nadzieję też, że dzisiaj sprowokuję każdego z nas do tego, by zechciał bardziej żyć w takiej prawdzie, w takiej autentyczności, niż zadowalać się pozorami, czy to swojego życia, czy też podziwiać pozory, które tworzą inni ludzie. No i teraz te przykłady, które są przed nami, to są faryzeusze i uczeni w piśmie, czy nauczyciele prawa. Mamy wdowę, która rzuca do skarbca świątyni 2 grosze. No i mamy świątynię, jaką wybudował Herod, czy zaczął budować Herod. I każdy z tych przykładów ilustruje coś, co z jednej strony będzie ostrzeżeniem, a z drugiej strony wezwaniem do życia właśnie w prawdzie. I przypomnieniem też, że Bóg wie lepiej, że Bóg wie, jaka jest rzeczywistość. I tak na dobrą sprawę ta prawda, którą Bóg zna, wie o nas, jest prawdą, która nam daje wolność. Pierwsza część tutaj tego fragmentu. Otwórzmy właśnie Ewangelię Łukasza na 20 rozdziale, wersety od 45 do 47. Miejmy przed oczyma ten tekst. I trzeba zauważyć, że w Ewangeliach znajduje się zdumiewająco dużo fragmentów, które są fragmentami ostrzegającymi przed faryzeuszami, przed uczonymi w piśmie. Ja nie będę czytał, ale na przykład cały rozdział 23 Ewangelii Mateusza jest takim rozdziałem, kiedy Jezus wypowiada swoje straszne skądinąd biada wobec faryzeuszy. Dużo jest słów, które tak naprawdę są słowami osądzającymi ich działalność, ich postawy moralne, też postawy wobec Boga. I tak jak powiedziałem na wstępie, Jezus kieruje tutaj uwagę swoich uczniów do tego, żeby się wystrzegali nauczycieli prawa, mimo tego, że nauczyciele prawa nauczają prawa Mojżesza, czyli czegoś, co Bóg chciał, żeby Jego lud był nauczany. Co więcej, każdy Izraelita, tak na dobrą sprawę, miał przykazane przez Boga właśnie w prawie Mojżesza, żeby nauczał tego prawa w swoich domach. Czyli stricte biorąc, każdy Izraelita był wezwany do tego, żeby być nauczycielem prawa. I teraz, kiedy patrzymy tutaj na te słowa, które Jezus wypowiada, to czytamy tak. Wystrzegajcie się nauczycieli prawa, lubią się przechadzać w odświętnych szatach, oczekują pozdrowień na placach, zajmują pierwsze miejsca w synagogach i na ucztach, wyzyskują domy wdów i dla pozoru przedłużają modlitwy. Tacy otrzymają szczególnie surowy wyrok. Zarzuty, które Jezus formuje, można po przecinku niejako wymienia, ale one tworzą pewien taki obraz ludzi, którym zależy na tym, żeby inni ich podziwiali. Zwróćcie uwagę, odświętne szaty, oczekiwanie pozdrowień, pierwsze miejsca na ucztach i w synagogach, te wszystkie rzeczy są zarezerwowane, można by powiedzieć, dla ludzi, którym należy się szacunek, którzy są gdzieś tam ważniejsi od innych ludzi, którzy są podziwiani z powodu tego, co robią, czy co osiągnęli. I teraz, kiedy patrzymy, jak apostoł Paweł, na przykład w liście do Tymoteusza, pisze o podobnych ludziach, to mówi o tym, że oni, znaczy w drugim liście do Tymoteusza 3:5, tam czytamy o ludziach, którzy udają pobożność, a odrzucają jej moc. Ludzie, którzy udają pobożność, a odrzucają moc pobożności. Od takich ludzi, pisze apostoł do Tymoteusza, trzymaj się z daleka. Niejako echo tych słów, które Jezus wypowiada do swoich uczniów. Wystrzegajcie się, nauczycieli. Tak, ale teraz, kiedy mamy tutaj ten fragment, to ludzie ci po prostu, jeżeli byśmy się zastanowili, dlaczego odrzucają moc pobożności, to odpowiedź na to, ja sobie tak ją sformułowałem, że gdzieś tam mocą pobożności jest to, że człowiek pobożny chce oddać chwałę Bogu, że Bóg jest wywyższony w jego życiu, w jego postępowaniu, w jego działaniach, w jego decyzjach. Dlatego jestem pobożny, bo chcę Bogu oddać chwałę. A ludzie, którzy udają pobożność, nie chcą oddać chwały Bogu, tylko chcą zyskać dla siebie na pobożności. Tak jakby używając Boga, używając Jego nauki, używając Jego prawa, chcieli po prostu użyć tego do tego, żeby samego siebie wywyższyć, uczynić właśnie podziwianymi w oczach innych ludzi i dla siebie przynieść po prostu zysk. Nie jest ich troską, żeby Bóg był uczczony, wywyższony, tylko jest ich troską, żeby oni byli wywyższeni i uczczeni. Takie perfidne postawienie na głowie wszystkiego, kiedy człowiek używa Słowa Bożego nie do tego, żeby wywyższyć Boga, ale wywyższyć siebie. Niektórzy właśnie czynią, czy chcą uczynić z Ewangelii nawet dzisiaj taką trampolinę do tego, żeby się wybić, stać się sławnym, nawet bogatym, żeby ludzie ich podziwiali. Te pozdrowienia i oczekiwanie szacunku od innych w Ewangelii Mateusza są powiązane z takim nazywaniem ich słowami rabbi. Rabbi, nauczycielu albo mistrzu. To są słowa, których oni oczekiwali po prostu od ludzi, którzy ich mijali i chcieli być tymi słowami tytułowani. Wszystko dlatego, że uczyli prawa, pobożności i w domyśle należało się im. Trochę mi to może nie wypada, można by powiedzieć, mówić o innych denominacjach, ale może o naszej też, innych kościołach, ale trochę jest tak, że w kościołach jest pewnego rodzaju tytułomania, pewnego rodzaju takie, jak to nazwać dokładnie, są ci biskupi, są arcybiskupi, są patriarchowie, rozmaitego rodzaju hierarchowie, którzy właśnie mają owe odświętne szaty, czapki jakieś takie niezwykłe, insygnia, które noszą i tak dalej. Wszystko gdzieś tam wskazuje na ich uniżoność. Tak? Jacy są, jakimi są uniżonymi sługami Boga. I to niestety właśnie jest tak trochę, zobaczcie, jakie tworzy się pewnego rodzaju napięcie, bo z jednej strony w Słowie Bożym właśnie też w liście do Tymoteusza jest powiedziane, że prezbiterzy, którzy dobrze sprawują swój urząd, to jest 1 Tymoteusza 5,17, powinni doznawać podwójnego szacunku. Także, że gdzieś tam ludziom, którzy rzeczywiście są autentycznie, szczerze oddani Bogu, służą Bogu, są wierni, są posłuszni, tych ludzi należy szanować, bo tacy ludzie po prostu no, zasługują na szacunek innych ludzi. Jednakże trzeba zwrócić uwagę, że to jest pod warunkiem, że tej swojej pobożności, służby Bogu nie traktują jak właśnie tej trampoliny do wywyższenia siebie, do postawienia siebie wyżej, do zdobycia sławy dla siebie, tylko autentycznie chcą być Bogu wierni i w tym, co robią, rzeczywiście wywyższyć Boga. Pamiętacie, że ja byłem kiedyś katolikiem i po moim nawróceniu, pamiętam, któregoś razu czytałem Ewangelię i byłem tak mocno dotknięty jedną sprawą, która może tak umyka niekatolikom, czy nienawróconym katolikom. Dlatego, że no, mnie to bulwersuje do dnia dzisiejszego, do takiego no, dożywego, można by powiedzieć. Taka sprawa związana z tytułomanią wśród duchownych. Dotyczy to właśnie kościoła katolickiego, w którym postać papieża jest szczególnie wywyższona. I jeśli przypisywany jest mu tytuł ogólnie sługa sług bożych, i wiadomo, że no, nikt nie traktuje papieża jako sługi, tak? To jest głowa państwa to i tak dalej, głowa kościoła i właściwie, no, natomiast taki tytuł mu przysługuje. Nie jednak nie ten tytuł bulwersuje, tylko inny tytuł, który jest przypisywany papieżowi. Ojciec Święty, Ojciec Święty. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę kiedykolwiek. Uważam, że to jest potężne, ogromne nadużycie, stojące wbrew bezpośredniemu nauczaniu Jezusa i przypisujące papieżowi określenie, które, uwaga, tylko raz jeden użył Jezus w stosunku do Boga Ojca w swojej arcykapłańskiej modlitwie zapisanej w Ewangelii Jana. To była taka modlitwa, którą on się wstawiał za Kościół, za uczniów i prosi właśnie Boga słowami Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby byli jedno jak my. Ten tytuł przypisano papieżowi. To jest uzurpowanie sobie tego, co należy jedynie do Boga. Mało kto na to zwraca uwagę, czy nie jest to obecne w przestrzeni publicznej, ale to jest świętokradztwo, powiem tak. Może ktoś będzie mnie tu atakował, kto usłyszy to kazanie, ale wydaje mi się, że to trzeba powiedzieć i jasno postawić sprawę. Popatrzmy na drugi fragment z Ewangelii Mateusza, właśnie z tego 23 rozdziału, kiedy Jezus mówi swoim uczniom: Wy natomiast nie pozwalajcie tytułować się rabbi. Rabbi, czyli mój nauczycielu. Jednego bowiem macie nauczyciela, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jednego bowiem macie ojca tego z niebios. I nie pozwalajcie nikomu mówić na siebie mistrzu, bo jednego macie mistrza Chrystusa. I teraz jeżeli słyszę Ojcze Święty w stosunku do człowieka, który jest tak samo grzeszny jak każdy inny człowiek jest grzeszny, tak samo omylny jak każdy inny człowiek jest omylny, to tak nie powinno być. Żeby człowiek przypisał sobie tytuł należny, przynależny jedynie Bogu. Z drugiej strony, jeszcze nie z drugiej strony, ale inny przykład, też bardzo taki smutny, który dotyczy Kościoła. Nie wiem, czy czytaliście wczorajszą wiadomość, ja to akurat na Interii czytałem, ale Cyryl, znany wam patriarcha patriarchatu Moskwy, tak? Nie wiem, czy to właściwie wymieniam tę nazwę, ale on przewodniczył czemuś, co się nazywa Światowa Rada Ludowa Rosji. Światowa Rada Ludowa Rosji. I skończyło się to w drugiej połowie marca obrady tego. I przeczytam wam, co właśnie na Interii napisali. W Moskwie odbył się Kongres Soborowy Światowej Rady Ludowej Rosji. Choć organizacja ta nie jest formalnie powiązana z rosyjskim kościołem prawosławnym, to przewodniczy jej patriarcha Cyryl, a w skład wchodzą hierarchowie kościelni oraz osoby publiczne związane z cerkwią. Podczas kongresu przyjęto zarządzenie, w którym inwazję na Ukrainę nazwano nowym etapem narodowo-wyzwoleńczej walki narodu rosyjskiego przeciwko zbrodniczemu reżimowi w Kijowie i stojącemu za nim kolektywnemu Zachodowi, która toczy się na ziemiach południowo-zachodniej Rosji. Zdaniem Rady z duchowego i moralnego punktu widzenia konflikt to święta wojna. Podkreślono, że wojska bronią świętej Rosji i wypełniają misję, by chronić świat przed naporem globalizmu i zwycięstwem Zachodu. W dokumencie opisano również koncepcję tak zwanego ruskiego miru. Rada podkreśla, że granice świata rosyjskiego są szersze niż granice państwowe obecnej Federacji Rosyjskiej, a także historycznej Wielkiej Rosji. Sygnatariusze stwierdzili również, że Białorusini i Ukraińcy powinni być uznawani jedynie za podgrupy etniczne Rosjan ze względu na trójjedność narodu rosyjskiego. Tak więc to, co Jezus mówi, że surowszy wyrok ich czeka, mam nadzieję, że się wypełni po prostu. Bo ci ludzie powinni zajmować się zwiastowaniem Ewangelii, powinni rzeczywiście budować to, co Jezus polecił budować swoim uczniom, a dokładają się po prostu do tego, co jest po prostu złe. Mimo tego właśnie, że zwróćcie uwagę, no patriarcha Cyryl, jak on wygląda i jak on się zachowuje w innych doniesieniach o nim. Drugi aspekt tutaj, mamy grosze, które wdowa wrzuciła do skarbony. Tutaj czytamy w 21 rozdziale, że podniósł oczy i ujrzał, jak bogacze wrzucali ofiary do skarbony. Zobaczył też pewną ubogą wdowę, która wrzuciła tam dwie drobne monety. I powiedział, naprawdę mówię wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy. Oni wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę z tego, co mieli w nadmiarze. Ona natomiast wrzuciła ze swego niedostatku wszystko, co miała na życie. Dwa leptony, to jest prawdopodobnie to, co wrzuciła wdowa do tej skarbony. Lepton to właśnie była nazwa tej małej miedzianej monety. Ona, jeśli pamiętacie, że denar to była dniówka, to jeden lepton to była 1/128 tej dniówki. Czyli jeżeli byśmy przyjęli na nasze warunki, że załóżmy dniówka robotnika to jest 200 zł, no to by było około 3 zł. Czyli takie dwa duże jajka, powiedzmy. Tak? Na dzisiejsze warunki. To było całe jej utrzymanie i wrzuciła to po prostu do skarbony. Było to mało w sensie takim bezwzględnym, tak? Dwie miedziane monety, ale znowu mamy tutaj pozory, które gdzieś tam ludzie nie potrafią dobrze ocenić. Ale Jezus potrafił. I powiedział do tych, którzy go słuchali, że ta wdowa rzuciła więcej niż wszyscy, którzy wrzucali do tej skarbony. Mamy obraz hojności. Kto jest bardziej hojny, kto jest bardziej ofiarny. Nie ten, kto wrzuca dużo pieniędzy, których nie potrzebuje na swoje utrzymanie, ale ta, która wrzuciła wszystko, co miała. Bezwzględna wartość oczywiście większą miały te ciężkie monety, którzy wrzucali bogaci ludzie, ale w oczach Jezusa, w oczach Boga więcej ofiarowała wdowa. Nie tylko się ilość liczy ofiary w groszach, ale liczy się motywacja, liczy się koszt, jaki się ponosi ofiarując. Zwróćcie uwagę też, że gdzieś tam ile warta jest ofiara, jeżeli coś mogę ci dać, co mi nie kosztuje. Śmieją z takich haseł wyborczych, że nikt nie da ci tyle, ile ja ci naobiecuję. Tak? Czy obietnice nic nie kosztują, ale mogę obiecać, że rozdam pieniądze, które do mnie nie należą, prawda? I w różny sposób zapewnię ci to, o czym co chcesz usłyszeć, żebym ci zapewnił. Natomiast te 2 leptony dla tej kobiety kosztowały jej utrzymanie reszty dnia. No, nie wiedziała, co będzie jeść do końca dnia, do następnego dnia i tak dalej. Ale inni ludzie wrzucali, bo mieli za dużo. Mieli za dużo. To po prostu nie odczuli swojej ofiary po tym, jak wrzucili ową ofiarę do tego skarbca. Nie zmieniło to w żaden sposób ich poziomu życia, czy nie odbiło się na tym, że musieli zaoszczędzić na jedzeniu, czy na ubraniu, czy na czymkolwiek. Co stało z zadatkami ubogich? Jaka motywacja? W innych fragmentach Ewangelii czytamy o tym, że wrzucali te ciężkie monety, żeby tylko głośno brzęczały, żeby ludzie wokoło słyszeli, jak dużo wrzucili, że dużo ofiarowali. Co natomiast stało za tymi dwiema monetami tej kobiety? Czy desperacja, czy na zasadzie, a i tak nie mam co z tym robić, to oddam już i wszystko, co mam? Czy może to, że chciała się dołożyć do tego, żeby świątynia Boża była wykończona do budowy, do remontu, czy chciała może wypełnić jakiś przepis prawny. Tak czy owak, wszystko, czym w danym momencie dysponowała, wrzuciła do skarbony. Bóg, być może zauważmy to, nie mierzy wartości ofiary, jaką ktokolwiek złoży, po tym, jak wiele złożył, ale po tym, ile mu zostało, po tym, jak złożył ofiarę. Może to ma znaczenie. My wiemy, że w polskich warunkach przez długi czas, i to było już też powodem wielu żartów i takiego, powiedzmy, takiej sytuacji, że Kościół nawoływał ludzi do przekazywania pieniędzy i wielu właśnie emerytów, rencistów posyłało swoje emerytury właśnie do Torunia czy na jakieś inne takie cele. Ale nie tylko tam, również teleewangeliści, jeżeli ktoś słucha teleewangelistów, mają tego rodzaju umiejętność, żeby przekonać ludzi, którzy ich słuchają, teleewangeliści z tych protestanckich nurtów, do tego, że ci ludzie po prostu wysyłają im pieniądze. Wysyłają, bo mają takie przekonanie, że w ten sposób dokładają się do dobrej sprawy. I zwróćcie uwagę, jednym z zarzutów, które Jezus sformułował wobec tych nauczycieli prawa, było to, że wyzyskują domy wdów. Wdowy, czyli mąż ich umarł, może mają dzieci, może nie, nie wiadomo. W każdym razie są to kobiety, najczęściej starsze, samotne, które łatwo jest podejść, które są ufne, łatwowierne, które można łatwo przekonać i między innymi z tego powodu w naszych realiach
Do tej pory słyszy się o tym, że na wnuczka emeryci zostali naciągnięci. Na wnuczka. Dlaczego? Wdowy właśnie, które są starsze, które myślą, że dokładają się do dobrej sprawy. I ci nauczyciele prawa nie mieli skrupułów, żeby wchodzić do takich wdów. I co wtedy taka wdowa? Myśli, że przyjmuje wielkiego człowieka, więc wykosztowuje się na posiłek dla tego wielkiego człowieka, który by wystarczył może na 10 dni dla niej życia, tak? A on zje, otrzepie się i pójdzie, tak? Tu winy właśnie w Ewangelii Mateusza jest powiedziane, że objadają domy wdów. Objadają domy wdów. Dla Boga liczy się prawda. Bóg widzi, jaka jest prawda. No i świątynia, ta trzecia rzecz, która tutaj też jest właśnie a propos wielkości i pozorów, które się stworzą. Zwróćcie uwagę, tam, gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i klejnotami, on powiedział, przyjdą dni, że z tego, na co patrzycie, nie pozostanie kamień na kamieniu, który nie byłby zwalony. Wtedy ta świątynia była budowana już 46 lat. Zaczął budować tę świątynię Herod Wielki. Była dłużej budowana niż Jezus miał lat. Była budowana ze szlachetnych materiałów, z drogiego marmuru. Przywożone to było z odległych miejsc. Była udekorowana właśnie tymi klejnotami. Było to piękne. Było to naprawdę zachwycające z punktu widzenia takiego estetycznego. Być może właśnie ta skarbona służyła temu, żeby dokończyć remont tej świątyni, czy budowę tej świątyni. To jest ta sama świątynia, trzeba zauważyć, którą Annasz i Kajfasz uczynili jaskinią zbójców. Jezus przyszedł do tej świątyni i pejczem wyganiał handlujących tam, poprzewracał im stoły. To była świątynia, która miała na celu nie tyle uczcić Boga, co sprawić, że imię Heroda pozostanie niezapomniane. Dlatego do dzisiaj się mówi o świątyni Heroda. To nie była świątynia, w której była Arka Przymierza. Już Arki w niej nie było. I rzeczywiście kamień na kamieniu nie pozostał w tej świątyni. 40 lat później wojska rzymskie najechały Jerozolimę, żeby stłumić powstanie. Zdobyły Jerozolimę, spaliły Jerozolimę, zburzyły świątynię. Świątynia legła w gruzach i do dnia dzisiejszego nie została odbudowana. I ta zapowiedź, którą Jezus mówi, się wypełniła. I zobaczcie, że to, co było wielkie, potężne, pełne majestatu w oczach ludzi, legło w gruzach i nie ma znaczenia. Na zakończenie kilka zdań. Pierwsze, nie można Boga, Jego Ewangelii, Jego Słowa traktować jako środka do realizacji swoich ambicji. Jeśli ktokolwiek chce służyć Bogu, to niech Mu służy. Mówię to do siebie, mówię to do każdego innego człowieka. Nie oczekuję w zamian zaszczytów, przywilejów, uznania wśród ludzi. To może być, może tego nie być. Może ktoś zauważy, podziękuję, może nie. Pytanie jest, czy to zmienia moje nastawienie i chęć tego, żeby służyć Bogu? Czy służę po to, żeby zyskać poparcie, poklask, podziw, chwałę u ludzi, jak w Ewangelii Jana można to znaleźć? Czy służę po to, żeby rzeczywiście Bogu się podobać? A może nikt mojej służby nie widzi? Może nikt o niej nie słyszał? Może nikt się o niej nie dowiedział, bo ona jest po prostu zakryta. I mało kto o niej wie. Ale w którymś momencie Bóg pokaże to. I ta osoba, która rzeczywiście w wierności, w oddaniu służyła Bogu, rzeczywiście dostanie za to właściwą, sprawiedliwą, Bożą odpłatę. Przed Bogiem też liczy się zawartość serca, nie sam czyn. Nie sama ilość pieniędzy, którą przekazałem, ale liczy się motywacja, która za tym stała. Nastawienie. Nie tylko bezwzględny czyn, bo różne dobre rzeczy ludzie robią ze złych pobudek. Tak więc może niech te trzy fragmenty będą dla nas tego rodzaju takim wezwaniem do zastanowienia się, do spojrzenia na pewne pozory i na rzeczywistość. Jakie są pozory, a jaka jest rzeczywistość? Co rzeczywiście ma wartość przed Bogiem, a co jest taką otoczką zewnętrzną? I obyśmy chcieli, żeby nasze życie było charakteryzowane tym, co rzeczywiście ma wartość przed Bogiem. Postańmy teraz, by się modlić.